Chwała Bogu. Bardzo serdecznie witam Was wszystkich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy mogli rozpocząć nasze nabożeństwo od wspólnego zaśpiewania pieśni, która jest wyrazem pragnienia, jest prośbą, jest zawołaniem do Boga o Jego deszcz błogosławieństwa. I bardzo proszę, abyśmy powstali, zaśpiewamy tę pieśń, a potem pomodlimy się. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś tym, który zsyła błogosławieństwo. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że Ty jako najlepszy Ojciec, Panie, nie skąpisz, Panie, swojego błogosławieństwa. Dziękuję, że jesteś hojny w okazywaniu swojej dobroci, swojej łaski, swojego miłosierdzia. Tak dziękujemy Ci, Panie, że możemy obficie korzystać z Twojej dobroci i życzliwości. Ja dziękuję Ci, Panie, że i dzisiaj mogę tutaj stać pośród Twojego ludu, że mogę doświadczać Twojej troski, Twojego starania. Dziękuję Ci za Twoją niepojętą dobroć i miłosierdzie. I dopóki będę żył, to pragnę Tobie dziękować. I Panie, modlę się, abyśmy dzisiaj też przez Twojego Ducha Świętego byli wypełnieni tym pragnieniem, Panie, pragnieniem Ciebie, Panie, pragnieniem, jak jeleń pragnie wód płynących, aby dusza nasza pragnęła Ciebie, jak zeschła ziemia pragnie wody, abyśmy my pragnęli Ciebie, Panie. I modlę się, żeby ten czas dzisiejszego tutaj nabożeństwa był czasem rozbudzania tego pragnienia Ciebie w nas, ożywiania tego pragnienia. Aby to pragnienie, Panie, było naszym udziałem, Panie, każdego dnia w naszym życiu. I modlę się, żebyśmy dzisiaj mogli w tym czasie przez Twojego Ducha Świętego być napełniani, poruszani, doświadczać tego, żeby pragnąć Ciebie, Panie. Panie, potrzebujemy Ciebie. Daj nam dzisiaj, aby w tym czasie, Panie, i w czasie tego, co przed nami, Panie, doświadczać Ciebie, doświadczać Twojej bliskości. Dziękuję Ci za Kościół Twój, za braci, za siostry, za kolejną możliwość, aby razem być przed Twoim obliczem. I chcemy, Panie, spodziewać się i oczekiwać Ciebie, Twojego błogosławieństwa, Twojego działania, Twojego poruszania naszym życiem. O to Cię prosimy, spodziewając się i oczekując tego. Ojcze, w imieniu Twojego Syna Jezusa i w Duchu Twoim Świętym o to się modlimy. Amen. Zanim będziemy za chwilę też śpiewać pieśni, uwielbiać naszego Pana, chciałbym się podzielić kilkoma myślami z Bożego Słowa. Wiecie, czytam Boże Słowo też i widzę pewne wartości i cechy, które posiada Królestwo Boże. Jaką cechę, jaką wartość, jaką funkcję posiada Królestwo Boże? Myślę, że każdy z nas mógłby o wielu tych właściwościach, cechach Królestwa Bożego opowiedzieć, ale chciałbym się zwrócić uwagę na jedną funkcję, na jedną wartość, na jedną taki element Królestwa Bożego. Mianowicie to, że Królestwo Boże ma taką właściwość przybliżania się. Kiedy Jan Chrzciciel rozpoczął zwiastowanie, to co on głosił? Wzywał do upamiętania, dlatego że przybliżyło się Królestwo Boże. Pan Jezus, kiedy rozpoczął swoją służbę, czytamy o tym w 4 rozdziale Ewangelii Mateusza w 17 wersecie, kiedy w Kafarnaum rozpoczął głoszenie dobrej nowiny, to też wzywał do upamiętania i powiedział, że przybliżyło się Królestwo Boże. Potem w 10 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy rozsyłał swoich uczniów, to co im powiedział, co oni mieli głosić? Przybliżyło się Królestwo Boże. Wiecie, Królestwo Boże ma tą wartość i zaletę, że może się przybliżać. Że dystans pomiędzy człowiekiem a Królestwem Bożym może się zmniejszyć. Bóg tak to urządził, tak to wymyślił, że chce być bliżej ze swoim Królestwem, bliżej człowieka. I w wielu miejscach w Bożym Słowie czytamy o tym. W liście do Filipian Paweł pisze: Pan jest blisko. Pan jest blisko. Paweł, kiedy głosił na Areopagu, to co mówił o Bogu? Czy jest daleko? Że jest, nie jest On daleko od każdego z nas. Wiecie, Bóg ze swoim Królestwem, Pan Jezus, chce być bliżej. Chce ten dystans skracać. I wobec tego mam dzisiaj pytanie. A ty? Czy ty chcesz ten dystans zmniejszać? Czy my chcemy przybliżać się? Czy my chcemy być bliżej? W Panu Jezusie Chrystusie, Paweł o tym pisze, możemy być, my, którzy kiedyś byliśmy dalecy, w Chrystusie Jezusie staliśmy się bliskimi. Jesteśmy bliscy. Ale nasze życie niestety powoduje, tak się dzieje, że często ten dystans niestety przez nasze często, najczęściej myślenie, postępowanie, działanie, ten dystans my zamiast skracać, to my go zwiększamy. I dzisiaj chciałbym na początku naszego nabożeństwa wezwać siebie i nas wszystkich. Zgodnie z tym, co też Boże Słowo mówi. Jakub pisał w swoim liście w 4 rozdziale: zbliżcie się do Boga. Jest wezwanie, jest apel, aby podobnie jak Królestwo Boże, które się przybliża, które chce być bliżej, abyśmy my, wzorem, naśladowaniem też tego, że Pan chce być blisko nas, abyśmy my dzisiaj chcieli być bliżej Niego. Mamy ku temu czas. Mamy doskonałą okazję i sposobność. Jesteśmy w zgromadzeniu ludu Bożego. Jesteśmy na nabożeństwie. Możemy słuchać Bożego Słowa. Możemy wielbić naszego Pana. Wiecie, sama istota czczenia, wielbienia. Tu kiedyś o tym brat Piotr Zaremba mówił. Słowo proskuneo to greckie, które znaczy złożyć pokłon, oddać cześć, ale było związane z przybliżeniem się. Nie można komuś złożyć pokłonu czy ucałować, złożyć pocałunku na jego dłoni jako wyraz czci, szacunku, uwielbienia, jak się nie przybliżymy. Musimy być bliżej. Wiecie, czego blisko jesteśmy, to nas oddziałowuje. Jak się zbliżamy za blisko grzechu, to niestety jesteśmy pod jego wpływem. Myślę, że wielu z nas wie, co to znaczy za bardzo się przybliżyć do czegoś, co ma na nas wielki wpływ. I trzymamy dystans. A jak tego dystansu nie zachowamy, to niestety źle się dzieje. Ja wiem, o czym mówię. Ale wierzę też, że to działa w drugą stronę. Jeżeli jesteśmy bliżej Pana, to jesteśmy pod Jego wpływem, pod Jego działaniem, oddziaływaniem. I dzisiaj chciałbym do tego serdecznie Was zachęcać, abyśmy ten czas, który tutaj mamy, mogli wykorzystać, aby zbliżyć się, aby być bliżej Pana, bo On jest blisko. I On chce być blisko nas. Ja w to wierzę. Więc nie ignorujmy czasu, wiecie, bo czas się przybliżył. I przyjście Pana i nasze zbawienie dzisiaj jest bliższe, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Tyle rzeczy się przybliża, a my? I możemy, to jest w naszym zasięgu, my możemy się przybliżyć. Więc chciałbym do tego serdecznie Was dzisiaj zachęcać, aby czas naszego wspólnego nabożeństwa wykorzystać do tego, żeby zbliżać się do Pana. Żeby nie jak Izajasz prorokował, a potem Pan Jezus powiedział to do faryzeuszy, że lud ten czci mnie wargami, lud ten zbliża się wargami do mnie, ale sercem jest daleko ode mnie. Daremnie mi cześć oddają. Więc nie zbliżajmy się tylko też ustami, ale dzisiaj pobudźmy swoje serca, by zbliżać się do Pana. Mamy na to czas, mamy na to doskonałe warunki, więc wykorzystajmy to. Serdecznie do tego Was zachęcam i zapraszam. I mówiąc to, mówię sobie do samego siebie. I zanim będziemy śpiewać, wielbić naszego Pana, nie tylko ustami, ale chciałbym, żeby to serce nasze było w to zaangażowane, to teraz wysłuchamy jeszcze świadectwa, które wierzę, że będzie zachętą dla nas, aby do tego Boga, który jest tak niezwykły, przybliżać się. Proszę Ewę, aby podzieliła się świadectwem.
Witam wszystkich i chwała Jezusowi Chrystusowi. To jest tak, nie chcę za dużo wątków poruszyć, żeby było takie zrozumiałe, żebyście wszyscy mogli, bo ja tak mam, że jak zacznę od jednego, to wchodzę w drugie i tak się nazbiera, że będzie bardzo wielka i długa historia. No to tak, od 5 lat jestem w Polsce. Wróciłam do Polski jakby tak troszkę nie z własnej woli, dlatego że już mieszkałam na stałe poza granicą Polski i Pan Bóg jednak wie, co robi. Zawsze do tego później wracam, jak patrzę do tyłu. Wie, co jest najlepsze dla każdego. No i dla mnie też był powrót lepszy niż tam, gdzie w tamtym miejscu byłam. No to jak wróciłam do Polski, no to czekały mnie niezbyt miłe i okoliczności dookoła i niełatwy czas dla mnie. Tata akurat był świeżo po uderze i w takim pakiecie dostałam różnych obowiązków, które na tamten czas mnie w ogóle przerastały. To był taki mega kosmos, jak ja to mówię. No i no, ale trzeba było temu sprostać. Oczywiście ja mam taką zasadę, którą wyznaję. Robię tak, mówię: Panie, ja robię wszystko z mojej strony, co ja mogę, a Twój następny krok. Tak współpracuję z Bogiem. Na takiej zasadzie, że daję z siebie wszystko, co mogę. Nie jest to tak, że leżę i nic nie robię, tylko robię w moich możliwościach, tych jakie mam, no to tak działam. No i Pan Bóg zawsze tak mnie ratuje, pomaga i jest ponad już 20 lat, jak szukam Pana, poznaję i nie zamykam się tak też szczelnie do tego, żeby jakiś swój obraz mieć. Dlatego, że mój obraz, jaki ja sobie potworzyłam w głowie też, to tak Pan Bóg często zmieniał i łamał, ale jedno, co było takie, jest trwałe i do dzisiaj, co jest i mnie prowadzi, to to, że sama tego doświadczam i polecam wszystkim szczerość przed Bogiem. Jak będziemy szczerze wołać do Boga i szczerze nie na takich zasadach, bo często w moich oczach wyglądało, że szczerość to jest taka przyzwoitość. To jak ja tak powiem, nie tak naprawdę, co ja tam mam w głębi, tylko tak przyzwoicie, co Pan Bóg by mógł no, zjeść. No i to tak jest, że to jest takie nie do końca szczere, bo często są uczucia różne w człowieku. Ja mam, no jestem dość ekspresyjna i emocjonalna. Jak ktoś mnie zna bliżej, to wie, że jak rozmawiam, to i gestykuluję i w ogóle teraz tak trzymam tej kazelnicy, żeby tutaj się nieraz zmuchać. No, ale miłość Boża jest taka w każdym okresie moim, że doświadczam jej i jestem wdzięczna. I Boża miłość też prowadzi do tego, że do wdzięczności mam, że zawsze w różnych okolicznościach. Wdzięczność jest w moim sercu od Niego i jestem Bogu wdzięczna za Jego cierpliwość też. Bo taki, jaki wkład zrobił w moje życie, w moją osobę, w charakter, temperowanie i tak dalej, no to niesamowite. To jest takie zadziwiające. Chciałam się jednym tylko wersetem powiedzieć. Znaczy, wczoraj jak, no, nie mogłam za dobrze spać. Bo się tak denerwowałam, bo to jest w ogóle cud, że stoję tutaj, bo ja nie występuję tak publicznie, a za mikrofonem to mam doświadczenia za mikrofonem dwa razy w życiu. No to tak nie bardzo, ale no to jest sam cud, że ja tutaj w ogóle stoję. No to tak pierwsze. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają. Wszystkim, którzy wzywają Go szczerze. No to tak popłaciła mi szczerość, że tak powiem. I niezamyślona taka, że to nie było tak, że ja sobie bym, no to teraz będę szczera i tak. Nie, nie, to nie tak, nie. Po prostu szczerość kosztuje często łzy, dużo pracy. I no, nie jest też taka prosta. To nie jest tak, że wszystko prosto i gładko. W każdym razie, jak wróciłam do Polski, to dostałam tak, że no, musiałam uznać zadłużenie. I to jest takie świadectwo. W ogóle zastanawiałam się, co to jest świadectwo. Świadectwo ma być zbudowaniem i podporą, takim zbudowaniem dla wszystkich. Żeby to nie było takie słowo przygnetające, tylko właśnie takie, no, że do przodu, że Pan jest. No i tak sobie myślę, no to bym dużo tutaj musiała opowiadać, a że muszę tak skrócić to, no to tak. Dostałam zadłużenie, jak wróciłam do Polski, w pakiecie było zadłużenie, które musiałam uznać. I zadłużenie było no, bardzo duże. Jeśli chodzi o, no było takie, bardzo duża suma to była. Dla mnie to taka, no, dożywotnio bym musiała spłacać raty. Tak długo, jakby Pan mi dał, to bym musiała je po prostu. No i Pan Bóg daje też mądrych ludzi, przyjaciół. Zbór, jestem bardzo wdzięczna za zbór w ogóle Nowe Życie i za przyjaciół Gabriela postawił na mojej drodze. Jak od razu wróciłam, to tak jak przywitałam się z Gabrielem, Gabriel był właśnie z posługą Słowa Bożego u taty i mama mówi, no tu jest taki jeden brat, który pastor Marian, on będzie tak pomagał. Ja podałam rękę Gabrielowi i słyszę wewnątrz sercu, to jest ten człowiek, który ci będzie pomocny. Nie? Od Boga od razu usłyszałam. Bóg mi mówi i przez słowo, przez ludzi, przez działania. No jest żywy, to odpowiada. No i Gabriel też poradził, żebym po prostu zadziałała też na tej takiej płaszczyźnie. No co trzeba zrobić? Trzeba wstydu się najeść, gdzieś tam pójść, napisać podanie jedno, drugie do urzędu. No i sprawa się ciągnęła 4 lata. I przez 4 lata było to napięcie, dlatego że był tylko dług odroczony, a nie było umorzenia, ale odsetki były wstrzymane, to już byłam zadowolona. No i pewne kroki, następstwa były różne. Znaczy, robiłam tak, żeby też z Urzędu Miasta, żeby, że to nie jest moja jakaś upór albo niechęć, tylko że dobrą wolę z mojej strony. Czyli współpracowałam też z urzędem na zasadzie takiej, pokazywałam tyle, ile mogłam, sygnalizowałam, że staram się, co mogę, nie? I tam wpłacałam ratę. Oczywiście do tej kwoty to ta rata, którą ja wpłacałam, to była no, kropla w morzu. Tak, dług był za mieszkanie. Aha, dług był za mieszkanie. Dobrze, dziękuję za pomoc. No, nie mam kartki, mogłam się lepiej przygotować. No to w każdym razie dług był za mieszkanie. O tak, no. I to też, jak człowiek nie ma dachu nad głową, no to jest, no nie wiem, no to... Albo ryzyko utraty dachu nad głową. To wtedy wiadomo, wiara, znaczy żyje człowiek wiarą, bo wierzy, że Pan Bóg wspomoże i... Moja taka maksyma życiowa i to, że Pan Bóg dziecka Bożego nie zostawi. Swojego dziecka nie zostawi, to już no nie wiem, jakie okoliczności by tu nie spotkały, to mogę śmiało powiedzieć i chwałę Bogu oddać, że nie zostawi. No i sprawa się ciągnęła i jednego razu było tak, że jechałam do pracy i dostałam telefon z urzędu i pani moja, która prowadziła tą sprawę moją, mówi, że chciała mi taką wiadomość, że mogę zaczynać od nowa życie i jest konto na zero, nie? No i popłakałam się w tramwaju ze wzruszenia i mówię, niech pani jeszcze raz powtórzy, bo czy ja dobrze usłyszałam, bo to jest niecodzienne, nie zdarza się tak i jeszcze raz niech pani. to dzwonię do Pani takim spokojnym głosem, że wysłałam do Pani list polecony i w liście będzie całkowite umorzenie zadłużenia. A ja... No, byłam wdzięczna najpierw Panu Bogu oczywiście, nie urzędom, nie... Sprawę też byłam na interwencji wielokrotnie u zastępców prezydenta miasta Gdańska i dwie kadencje już przeszłam, dwóch prezydentów, no to bo sprawa się po prostu ciągnęła, nie? Ale no, jest, tak. I zastanawiam się, bo to jest też taki okres, że to jest cud w ogóle, że ja tutaj występuję i wychodzę, dlatego że często mam tak od Boga, żeby się coś podzielić, powiedzieć na głos i mam taką barierę. Ale co powiedzą inni? Często to jest właśnie w kazaniach też poruszone, co powiedzą inni. I powiedziałam słownie Gabrielowi, że jak ja dostanę na papierze, jak ja już dostanę na papierze, ten papier, ten list dojdzie, jak ja już tam wyczytam, 5 razy go przeczytam, już zrozumiem, dojdzie do mnie, mi emocje miną, to wtedy no, wystąpię i powiem świadectwo, nie? A Gabriel, no i nie było wyjścia, no. No to już jak słowo Panu Bogu świadectwo złożyłam, obiecałam, no to co, no to już Pan Bóg tak przyparł, że musiałam po prostu zwyczajnie wystąpić. Ale czy w okresie, jak tak, tata mój był w szpitalu, ciężko chorował, był, miał wtedy już po udarze, ale miał bardzo kiepski okres, mama dostała udar, była w szpitalu, był stan krytyczny i dziadek mi w święta zmarł. I czy wtedy bym stanęła i złożyła świadectwo? Tak. Tak. To nie jest takie świadectwo, że każdy, kto... teraz wszyscy mi musicie przyznać rację, bo tak jest i wszyscy powiecie tak zgodnie. Czy Pan Jezus jest dobry? Jest dobry? Dokładnie. I dlatego cuda w moim życiu lub ten cud taki, co dotyczy mamony, kasy, pieniędzy, to jest coś takiego, co no tutaj rządzi tu. Tutaj to jest taka przypylanka, to jest bardzo ważne. To czy to jest na przykład dla mnie zaskoczenie? Nie. Nie. Dlatego, że Jezusa poznaję 20 lat i zawsze był dobry. To dlaczego miałabym się... Dlaczego to by miało być jakieś zaskakujące? Nie. To nie jest zaskakujący cud, dlatego, że Jezus jest dobry. Jakbym od Jezusa jakieś zło odebrała, albo byłby dla mnie niedobry i wtedy by zrobił coś dobrego, to ojejciu! Rozumiecie? Na tej zasadzie. To tak działa, że jeśli ktoś jest dobry dla mnie, mam bliską przyjaciółkę i ona jest zawsze dobra dla mnie, stara się i w ogóle, no to to jest naturalne, że w ciągu życia robi mi coś, co no, dziękuję i jestem wdzięczna, buduje i zbliża naszą relację. Dlatego nie jestem zaskoczona Bożą dobrocią. Nie. No i mocno moje życiowe drugie, no muszę dodać, no dodam, niech będzie, że Pan Bóg niezmiennie pozostaje dobry. Bez zależności, co się dzieje. Jeśli coś spotka nas przykrego, bo miałam długi okres przykry i też bym wyszła i wystąpiła i powiedziała świadectwo dobroci Bożej takiej samej jak teraz, tylko że nie miałabym Gabrysia, któremu bym na głos obiecała, że wyjdę i wystąpię. To bym nie musiała, to bym jakoś mi minęło. Ale tym razem mnie dorwało, no i nie minęło, nie? No to tak, jestem bardzo wdzięczna Panu. O dziwo, muszę Wam powiedzieć, że w tym towarzystwie, gdzie tutaj jesteśmy, gdzie wszyscy znamy, poznajemy Boga, wierzę, że doświadczamy i każdy z Nim ma bliską... Znaczy, każdy z Panem coś przeżył. Wierzę w to głęboko. Każdy doświadczył, że Pan Jezus jest dobry. To jest inaczej się dzielić też, bo Wy wszyscy powiecie zgodnie amen. I zgodzicie się ze mną. Z nienawróconymi albo ludźmi ze świata jest inaczej się dzielić, ale tak mnie tutaj brat Marcin też mnie pod ten, no i jednak muszę to powiedzieć. Złożyłam już prośba o interwencję do prezydenta i mam nadzieję, że mi wyznaczą czas, bo raz tylko w środę, w pierwszą środę miesiąca występuję i pójdę i powiem i zaświadczę i u prezydenta i w Urzędzie Miasta na chwałę Bożą, bo oni te papiery podpisali. Zgadza się, pieczątki były urzędowe, tak, ale wierzę, że to jest cud Boży i wierzę, że to Pan Bóg, jak ja to mówię, maczał palce i działał i się opiekował. No to tak. I mam nadzieję, że mi wyznaczą godzinę i że tam też będę mogła, nie? I na koniec, tak, bo co jest dla zbudowania, żeby było dla nas wszystkich? No i tak dużo ostatnio jest w temacie w ogóle łaski. Powiem tak, poznałam Boga nie ze strony kazalnicy, z nauczania od człowieka albo od strony teologicznej, tylko poznałam osobę. Jak się nawracałam, to poznałam od razu Jezusa. I o tyle mi jest prościej. Nie wiem, jak to jest, jakbym od razu trafiła do łaski i słyszała na przykład pierwsze moje kazanie w kościele zielonoświątkowym, innym niż katolickim. Nie wiem, czy to by trochę nie było. Jak zna się osobę i łaskę się od osoby doświadcza, a nie... Jak się od razu praktykuje, to jest wtedy takie w tobie żywe, prawdziwe i możesz tak przebrnąć przez wszystko. I chciałam się na koniec tak podzielić jeszcze tym wersetem, bo wybrałam ten dlatego, że nowe tłumaczenie jest tak przy... naprawdę przyrkło do mojego serca i z tego tłumaczenia chciałam się podzielić jednym krótkim wersetem na koniec. Trwajcie w Bożej miłości, polegajcie na miłosierdziu naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo ono prowadzi do życia wiecznego.
Amen.
Dziękuję bardzo, przepraszam tak długo.
Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne, w niebie. Dlatego niech ta pieśń też kieruje nasze myśli w tę stronę.
Thank you.
za to, kim dla nas jest.
Panie
thank you.
że możemy nasze serca wydać przed Tobą. Możemy to czynić na głos, możemy to czynić po cichu, a Ty wszystko widzisz i znasz. I dziękuję Tobie, Panie, za to, że odpowiadasz na potrzeby naszych serc. Panie, kiedy się modlimy według woli Twojej, według Ducha Twojego, wszystkie nasze potrzeby, na wszystkie nasze potrzeby odpowiadasz. Kiedy, Panie, nie odpowiadasz, to też dajesz nam czas, by się zastanowić, czy Ty tego chcesz dla nas, czy to jest wola Twoja. Panie, ale dziękuję Tobie za to, że możemy być pewni, że Tu jesteś z nami. Pewni, każdy może mieć z nas pewność, czy Ty jesteś w jego sercu, czy nie. Ja dziękuję Tobie, Panie, za to, że jesteś w moim życiu, za to, że mogę to przeżywać, tego doświadczać i z radością patrzeć na to, że Twoje Królestwo przybliża się. Panie, niezmiernie mnie to cieszy. Amen.
40 lat temu, w 1977 roku, w piosence skomponowanej do słów zmarłego w tę środę Wojciecha Młynarskiego, Anna Jantar śpiewała. Stając woko w oko, stając oko w oko ze swym życiem, skoro świt, przymierz się wysoko, przymierz się wysoko, żeby ci nie było wstyd. Chęci swe uparte, rzuć na jedną kartę, rzuć na jedną kartę, tylko takie życie warte, warte coś jest. Na pół gwizdka nie ma co żyć. Na pół gwizdka nie ma co żyć. Zdarza się nam w życiu robić różne rzeczy na pół gwizdka. Wielu z nas pamięta lata szkolne, jak to się uczyliśmy na pół gwizdka. Wielu z nas ma za sobą takie doświadczenie pracy na pół gwizdka. Tylko do kreski, tak żeby się za bardzo nie wytężyć, nie napracować, bo gdzież można odpocząć, jak nie w pracy, mówiło się w latach mojej młodości. Zdarza się nam robić coś na pół gwizdka, jeśli chodzi o niesienie pomocy dla innych. Zdarza się nam zaniedbywać relacje rodzinne, nie przykładać się do tego, jak należy. Jako chrześcijanie, dziś staniemy przed pytaniem, oto jacy jesteśmy w stosunku do Pana Jezusa. A otworzymy sobie Słowo Boże na Ewangelii według świętego Marka, rozdział 14 i będziemy czytać od wersetu 3 do 9, czytamy w przekładzie Biblii Ewangelicznej. Gdy przebywał w Betanii, w domu Szymona zwanego Trędowatym, i spoczywał przy stole, przyszła pewna kobieta z alabastrowym flakonikiem bardzo kosztownego, czystego olejku nardowego. Odłamała główkę flakonika i całą zawartość wylała na głowę Jezusa. Wtedy niektórzy zaczęli się oburzać między sobą. Po co to marnotrawstwo olejku? Przecież można go było sprzedać za ponad 300 denarów i pieniądze rozdać ubogim. Nie szczędzili jej za to cierpkich słów. Jednakże Jezus powiedział, dajcie jej spokój. Dlaczego sprawiacie jej przykrość? Przecież spełniła względem mnie dobry uczynek. Ubodzy zawsze będą pośród was i gdy tylko zechcecie, możecie świadczyć im dobro. Ja jednak nie zawsze będę z wami. Ta kobieta zrobiła to, co mogła. Z wyprzedzeniem namaściła moje ciało na pogrzeb. Zapewniam was, gdziekolwiek na świecie głoszona będzie dobra nowina, opowiadać będą również o tym, co ona zrobiła na jej pamiątkę. Więc mamy Tutaj historia, która zdarzyła się w Betanii. To bardzo blisko Jerozolimy, jakieś tam 3,5 kilometra, niedaleko na zboczu Góry Oliwnej, ta miejscowość Betania się znajduje. I przeczytaliśmy o zdumiewającym geście, jaki miał miejsce na 6 dni przed świętem Paschy, czyli tak mniej więcej na tydzień przed tym, jak Pan Jezus był aresztowany i miał ponieść męczeńską śmierć za grzech świata. Właśnie w tych okolicznościach doszło do tego zdumiewającego gestu pewnej kobiety, która postanowiła tak wielką wartość przeznaczyć na tę jedną chwilę, na ten jeden moment, ulotny zresztą przecież, bo ta chwila nie trwała zbyt długo. Przeczytaliśmy, że przyniosła ze sobą alabastrowy flakonik. To mogło wyglądać mniej więcej tak, a zawartość w środku była bardzo kosztowna, bo jak przeczytaliśmy, miała wartość około 300 denarów, czy ponad 300 denarów, to jest w zaokrągleniu całoroczny zarobek robotnika. Więc jeżeli ktoś z nas pracuje i zarabia powiedzmy 2000 zł miesięcznie, to w tym flakoniku była wartość 24 tysięcy złotych. I jeden gest, ułamanie tego flakonika i wylanie na ciało Jezusa. Tak to przebiegło i to wywołało rozmaite reakcje, jak przeczytaliśmy. I chciałbym, żebyśmy dokonali pewnej analizy tego wydarzenia. I po pierwsze chciałem zauważyć, że jest to historia zderzenia się dwóch bardzo różnych postaw w stosunku do Jezusa. Ewangelista Jan dopisuje do tych postaw konkretne imiona. Zajrzyjmy sobie do Ewangelii Jana, do 12 rozdziału, gdzie jest napisane tak: na 6 dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego wzbudził z martwych. Tam też przygotowali mu ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z tych, którzy wraz z nim spoczywali przy stole. Maria natomiast wzięła 1/3 litra czystego, bardzo drogiego olejku nardowego, namaściła stopy Jezusa, wytarła je swoimi włosami. Wówczas dom wypełnił się zapachem perfum. A Judasz Iskariot, jeden z jego uczniów, ten, który miał go wydać, powiedział: dlaczego nie sprzedano tych perfum? Można by za nie dostać sumę rocznych dochodów i rozdać pieniądze ubogim. Powiedział to nie z troski o ubogich, lecz dlatego, że był złodziejem. A ponieważ opiekował się sakiewką, podkradał z tego, co do niej wkładano. Jezus odpowiedział: zostaw ją. Zachowała to na dzień mojego pogrzebu. Ubodzy zawsze będą pośród was. Ja nie zawsze. Więc mamy tutaj też imiona. Historia bardzo podobnie opisana, choć w różnych szczegółach się trochę różni i nie jest to wcale sprzeczne, nie będziemy się teraz zajmować taką analizą. Ale popatrzmy na postawę Marii, bo ona dzisiaj jest jakby tutaj w centrum naszej uwagi. Otóż w związku z tym, że Maria poznała Jezusa, w związku z tym, że miała z Nim do czynienia, odkryła, kim On jest, jej serce zapulsowało miłością do Niego. Takim podziwem, takim oddaniem, takim uwielbieniem dla Niego, że wszystko odjechało na dalszy plan. Że wszystko nie było już takie ważne, jak ważne było to, żeby Jemu zrobić coś miłego, żeby się Mu spodobać. Jedno tylko miała w głowie, żeby najpełniej, jak to tylko możliwe, okazać Jezusowi miłość. Czujecie tego bluesa? Tak kogoś kochać, tak być skoncentrowanym na Nim, tak dążyć do tego, żeby Jemu było przyjemnie, żeby znaleźć upodobanie w Jego oczach, że się nic nie liczy, że się nie liczy pieniędzy, nie liczy czasu, nie liczy odległości, że to wszystko nie ma znaczenia. On ma znaczenie. Ła, co za postawa. To, co najdroższe, to, co najlepsze, to, co najcenniejsze, to Jezusowi, to należy się Jezusowi, to chcę oddać Jezusowi. To w ogóle nie myślę w kategoriach, żeby coś z tego uszczknąć dla siebie. Wszystko dla Niego. I nie wiemy, jak długo ona tam ciułała na to, żeby mieć taki flakonik tego olejku nardowego, kosztownego bardzo. Nie wiadomo, jak go nabyła, ale to trzymała, to miała. Jezus mówi, ona zachowała to na mój pogrzeb. Po prostu dziewczyna przez parę lat no jakoś to organizowała i miała taki flakonik i czekała na taką chwilę, żeby to zrobić dla Jezusa, żeby wszystko to uzbierała. Jednym gestem, w jednej chwili oddać dla Jezusa, żeby się rozeszła ta wonność, żeby Jezusowi zrobiło się przyjemnie. Co za postawa. Jak tak spróbujemy wyłączyć nasz racjonalny umysł i tak w kategoriach miłości spojrzeć, trochę tak się oderwać od ziemi, jak się tak potrafimy na chwilę tak wznieść, jak motylek, pofrunąć gdzieś troszkę, to zaczynamy rozumieć to, co jest napisane w Pieśni nad Pieśniami 8:7, że jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, wszystko, co posiada, czy będą go mieli w pogardzie? Oto jest pytanie. Jeśli się odrywamy od ziemi, jeśli nas ogarnia jakaś taka fala miłości, to wtedy mówimy, nie można kogoś takiego mieć w pogardzie. To jest piękne. To jest po prostu niesamowite. To jest niezwykłe. To jest chwalebne. Tak trzymać, tak trzeba. Ale jak mamy judaszowski umysł, jak jesteśmy przy ziemi i myślimy o tym, co przyziemne, to gardzimy taką postawą. I właśnie przejdźmy do tej postawy Judasza. Spróbujmy ją scharakteryzować. Otóż on pomimo poznania Jezusa nadal myślał o sobie, o swoim interesie. A że miał taką duszę, która kochała pieniądze, to ciągle był skoncentrowany na tej sakiewce. Nie wiemy, dlaczego Jezus mu pozwolił, żeby nosił tę wspólną sakiewkę. Jezus robił różne rzeczy, które trudno ogarnąć rozumem. Jest w tym jakaś mądrość. Możemy ją trochę odkrywać, coś rozumieć, dlaczego właśnie jemu, skoro miał taką żyłkę złodzieja, że właśnie jemu dał tę sakiewkę, pozwolił, żeby ją nosił. I jest powiedziane, że on z niej podkradał. Jak sobie pomyślał, że jeżeli by się udało sprzedać ten olejek za 300 denarów, jakby to wpadło do tej sakiewki, to aż by go tam do ziemi przycisnęło i miałby z czego tam sięgać na różne imprezki, na wypady na miasto, na to i na tamto by sobie sięgał. No i tak. To jest ta postawa, gdy pomimo, że znam Jezusa, wciąż nadal ja sam i moje sprawy są na pierwszym miejscu. Trudno mi się od tego uwolnić. We wszystkim szukam jakiejś korzyści dla siebie, jakiegoś interesu dla siebie. W głowie ciągle mam pytanie, a co ja z tego będę miał? Co ja z tego będę miał, że pojadę na misję? Co ja z tego będę miał, że przyjdę pracować przy zborze? Co ja z tego będę miał, że to czy tamto będę robił? Jaka to jest korzyść dla mnie? A co Jezusowi? A Jezusowi to, co mi zbywa, to, co nie jest już mi potrzebne, to, co mi się nie udało, to może to dam Jezusowi. Takie życiowe ochłapy rozmaite, to Jezusowi. Jak mam wolne, jak mi się chce, jak mi zostało coś, to Jezusowi. I tam właśnie, w tym domu, W Betanii doszło do zderzenia tych dwóch postaw. Postawy Marii, tej kobiety w Ewangelii Marka bezimiennej i postawy Judasza, albo innych też, których Judasz tam nakręcał. I do zderzenia takich skrajnie różnych postaw dochodzi też w zborze. Dochodzi też w naszym zborze. Dochodzi też w naszych rodzinach, we własnym sercu naszym. Te dwie postawy się czasem ze sobą kłócą i spierają. Dać lub nie dać? Ile dać? Jak wiele dać? Czy to nie za dużo? Czy to nie przesada? Przecież trzeba jakoś z umiarem. Więc jest to historia zderzenia się tych dwóch skrajnych postaw. Historia bardzo pouczająca, historia, która daje do myślenia. Bo ta historia jest też pytaniem o mój stosunek do Jezusa, o mój osobisty stosunek do Jezusa. Co robię ze względu na Jezusa? No sporo rzeczy robię ze względu na Jezusa. Uwierzyłem w Jezusa, jestem chrześcijaninem, czyli naśladowcą Jezusa Chrystusa, więc sporo rzeczy robię w związku z tym. Angażuję się w Kościele, pomagam ludziom, staram się żyć pobożnie, nie przynieść ujmy Jezusowi. Robię różne rzeczy ze względu na Jezusa. Ale co robię dla Jezusa samego? Co robię ze względu na Jezusa, ale dla mojego jakiegoś interesu? No bo staram się prowadzić pobożne życie, na przykład uświęcać moje życie, bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana, jest powiedziane. A ja chcę ujrzeć Pana, chcę być w niebie, więc się staram uświęcać moje życie. Więc czy robię to ze względu na Jezusa, czy ze względu na siebie, na swoją przyszłość? No właśnie. Jest tutaj jednak jakiś element mojego własnego interesu. Czyż nie? Nie grzeszę, różnych rzeczy nie robię. Czy dlatego, że kocham Jezusa, czy dlatego, że się boję konsekwencji tego grzechu? No i się okazuje, że czasem może bym zrobił, gdyby nie było tych konsekwencji. Ludzie się nie zabijają w Polsce, dlatego, że Macierewicz czy tam ten drugi by dopadł i do więzienia wtrącił. Surowo Ziobro by ukarał, więc nie robią. Ale tak normalnie, jakby tak było, że mamy tydzień luzu, że nikt nie ponosi konsekwencji za to, co zrobi, to byście widzieli, jakby tutaj jeździły te czarne samochody i woziły nieboszczyków po mieście. Bo wielu ludzi nie robi różnych złych rzeczy, właśnie dlatego, że się boi konsekwencji. Co robię dla samego Jezusa? Ta historia mnie stawia pod ścianą, przyciska mnie i pyta, co robię dla Jezusa? W czym nie mam na uwadze własnej korzyści? Bo gdy idę na przykład do mojej izdebki modlitewnej, zamykam drzwi, by być sam na sam, to dlaczego tam idę? Bo mam różne sprawy, różne potrzeby. Czy idę, żeby się z Nim spotkać i po prostu z Nim pobyć? Idę tam dla Niego samego, a nie dlatego, że mnie cisną różne problemy. Już muszę pójść do tej komórki swojej, do modlitwy i tam powiedzieć Panu Jezusowi, jak mi jest ciężko, jak mi jest źle i żeby się zmiłował, żeby najlepiej to, żeby od razu mi pomógł. To nawet świadectwo powiem później. Właśnie, co robię, w czym nie ma interesu innych ludzi, bo różne rzeczy cisną nas do Jezusa, przybliżają nas do Jezusa, bo mamy dzieci, o które się martwimy, o ich przyszłość i nawet codziennie się modlimy o swoje dzieci, bo kochamy te dzieci i mamy interes, bo przecież chodzi nam o nasze dzieci, bo choroba jakaś naszych bliskich dopadła, więc się zwracamy do Jezusa i bo chcemy załatwić tę sprawę, wyjednać Jego łaskę, prosić o pomoc. Chodzi mi teraz o to oddzielenie się dla Jezusa samego. On sam. On. Jezus Chrystus, Syn Boży. Moja miłość, moja wartość, moje pragnienie, żeby z Nim pobyć, żeby z Nim porozmawiać, żeby Jemu było przyjemnie, że nie przyszedłem z jakąś sprawą do Niego, tylko po prostu przyszedłem, żeby z Nim pobyć i powiedzieć Mu parę miłych słów i oddać Mu chwałę. Czy to, co robię dla Jezusa, jest piękne? Pan Jezus powiedział, w Ewangelii Mateusza to się pojawia, że jeśli chodzi o ten czyn Marii, czy tej kobiety, powiedział, to był piękny czyn. Jezus to powiedział. Tak sobie myślał, żeby się doczekać takiej chwili, żeby na to, co zrobię, któregoś dnia co zrobię, jak się zachowam, żeby sam Jezus powiedział, że to był piękny czyn. Wiele z tego, co robię, nie ma tego, nie ma skrzydeł. Wiele z tego, co robię, nie jest takie piękne, jest naznaczone, jest obciążone jakimś moim prywatnym interesem, jakimś moim motywem, płaskim, zwyczajnym ludzkim motywem. To nie jest piękne. To może jest oblane potem, to może jest jakimś wysiłkiem i tak dalej, ale to nie jest piękne. To, co zrobiła ta kobieta, Jezus powiedział tu, piękny czyn. Piękny czyn. Rozeszła się woń. Jezus, zrobiła coś naprawdę uroczego, coś pięknego. Ale właśnie ten piękny czyn, który spodobał się Jezusowi, nie spodobał się za bardzo tym, którzy tam byli. I dlatego jest to też historia ogromnego dyskomfortu i sprzeciwu niektórych chrześcijan. To było najbliższe grono uczniów Jezusa. Oni chodzili z Jezusem przez 3 lata. Właśnie się kończył ten okres. Można byłoby się spodziewać, że wszyscy są już tak oddani Jezusowi, że te słowa, co Piotr tam za chwilę wypowiadał, że za Tobą, Panie, to nawet na śmierć, w ogóle wszystko dla Ciebie, w ogóle absolutnie się już Ciebie nie zaprę, bo tak Cię pokochałem, tak Ciebie uwierzyłem. Można by było się spodziewać, że wszyscy Ci uczniowie tacy będą już. Tymczasem okazało się, że w tym gronie taka postawa, jaką okazała Maria, wzbudziła kontrowersję. Gul niektórym skoczył, co ona w ogóle zrobiła. Przypomnijmy sobie szkolną klasę. Mówię do starszych, co już do szkoły nie chodzą. I jak tam się pojawił w klasie taki bardzo dobry uczeń, taki pilny uczeń. Był lubiany w tej klasie? Nie był. Nie? Jak on mówi, tak panie nauczycielu, tak tego, to inni, ty jeden. Jak nauczyciel mówi, kto chce się jeszcze uczyć dłużej? I on bierze rękę, ja chcemy się uczyć. On mówi, schowaj tę rękę, my chcemy na boisko, my chcemy grać, a nie się uczyć więcej. Nie oddamy ani minuty przerwy. Albo w pracy. Lubiliśmy takiego, czy lubimy kogoś takiego, co jak szef wyjechał, on dalej pracuje. Lubimy kogoś takiego? Ty jeden, ty nam tu normy nam podwyższasz niepotrzebnie. Wiecie, do czego zmierzam? Bezgraniczne oddanie Jezusowi okazuje się solą w oku dla niektórych chrześcijan. Hej, tak może być? Tak nieraz jest, tak się nieraz dzieje. I trzeba powiedzieć, że to jest taki dyskomfort dla takiego nieoddanego chrześcijanina, takiego nierozmiłowanego w Jezusie chrześcijanina, obserwować obok siebie kogoś takiego gorliwego, takiego zamiłowanego w Jezusie, zapatrzonego w Jezusa, to jest taki dyskomfort, którego on nie może ścierpieć. To jest taka przykrość jakaś taka nieopisana, że go to denerwuje do tego stopnia, że nie wyrabia w tym gronie. I właśnie Judasz coś takiego przejawił, bo następne wersety naszego tekstu mówią tak. Wówczas Judasz Iskariot, wówczas to znaczy kiedy? Kiedy właśnie Jezus opowiedział się za tą kobietą, powiedział, daj jej spokój. Ona zrobiła coś pięknego. To jest coś miłego, co ona zrobiła. to wtedy Judasz, jeden z dwunastu, odszedł do arcykapłanów, aby go im wydać. A oni, gdy to usłyszeli, ucieszyli się. Tu jak Judasz mówił, to się nawet Jezus nie ucieszył, tylko go zganił za to, co powiedział. Tam, jak Judasz przemówił, to oni się ucieszyli. Po prostu trafił do swego środowiska. Tam właśnie, jak on mówił, to mówi, super. A tutaj, co ty robisz? Daj spokój. I co obiecali mu dać? Pieniądze. A on kochał pieniądze. On tutaj nie mógł ścierpieć, że 300 denarów poszło w błoto. Co było dla niego zbyt dyskomfortowe. I właśnie tak to bywa, że ktoś, kto znajdzie się w gronie ludzi oddanych Jezusowi, zamiłowanych w Jezusie, gotowych oddać Jezusowi wszystko, wszystko dla Niego, a sam nie ma takiej postawy w sercu, czuje się niedobrze. Denerwuje go ta dewocja, ten fanatyzm religijny. Po prostu jest zeźlony, nie czuje się dobrze. To czy brak tu rozsądku w ogóle. Oni by się modlili i modlili i modlili. No. Ile się można modlić? Ile nabożeństw można robić? Już nie przesadzajcie. I takie osoby, one sobie dozują, mówią, to dla Jezusa niedzielka rano wystarczy. Więc Judasz powziął postanowienie właśnie po tym wydarzeniu. Proszę to zauważcie, zauważcie tę chronologię, że właśnie w wyniku tego Judasz zrozumiał, że żadnego interesu w tym towarzystwie już nie ukręci. Bo sam Jezus się opowiedział po stronie tej kobiety. Zobaczył, że w tym gronie nie można zrealizować tego, co było jego marzeniem. Co zresztą było też marzeniem innych uczniów, bo za nim chodzili, bo przecież dwaj z nich przyszli do Jezusa i mówią, Panie, tak zrób w królestwie, żeby jeden z nas siedział po tej stronie, drugi po tej. A gdy inni to usłyszeli, to się oburzyli, jak śmiecie w ogóle wy załatwiać sobie posady, bo my też chcemy, nie? Było to w ogóle w tym towarzystwie jakoś takie oczywiste, że oni mają interesy przy tym Jezusie cały czas. I Judasz zobaczył, jak jeszcze Jezus tam zganił go za taką troskę o ubogich. To była troska o ubogich, to była ściema wielka, żadna troska o ubogich, o prywatny interes. Jak Jezus zganił, to ja się stąd zabieram. Idę tam, gdzie jakiś interes zrobię. Zrobił interes taki, co wiecie, dostał pieniądze, które go potem paliły, takie gorące pieniądze, które nie wiedział, co z nim zrobić. Mocno się na tym przejechał, ale odszedł, bo widział, że to nie jest dla niego towarzystwo. I to jest historia, bracia i siostry, która po czwarte konfrontuje mnie z bardzo niewygodnym pytaniem. Na ile jestem oddany Jezusowi? Na ile jestem oddany Jezusowi? Bo to, że mówię, że należy do Jezusa, przyjąłem chrzest, chodzę na nabożeństwa, zaglądam do Biblii, coś tam zrobię dla Jezusa i ze względu na Jezusa, to jest oczywiste. W tym gronie to jest oczywiste. Wszyscy należymy tutaj do tego grona. Ale pytanie brzmi, na ile jestem oddany Jezusowi? Owszem, robię różne rzeczy ze względu na wiarę w Jezusa. Owszem, różnych rzeczy ze względu na wiarę w Jezusa nie robię. Ale mam w tym, co robię, jakiś osobisty interes. A ta historia każe mi pomyśleć, co robię dla Jezusa. Bez mojego interesu, bez tej domieszki moich spraw. Pytanie brzmi, czy robię dla Jezusa, co mogę. Bo ona zrobiła, co mogła. Ona miała ten flakonik. I to była chwila. Jezus szedł już na śmierć. Ona zrobiła, co mogła. Ona nie musiała tego robić. Ale ona miała ten kosztowny flakonik. Mogła go rozpołowić i tam, tak jak Ananiasz i Safira, troszkę wlać do małego tam jakiegoś kubełka i zanieść i tak trochę tak cyknąć trochę, tak jak my z tymi psikaczami, tak nie za mocno, bo to drogie, tak trochę tylko. Mogła tak zrobić. Ona zrobiła, co mogła. Miała cały flakon, stłukła i wylała cały. Zrobiła, co mogła. Wszystko dla Jezusa. To faktycznie jest historia pytająca mnie o miłość. O miłość do Jezusa. Jakiej miary jest to miłość? Bo wiecie, że można miłować tak troszkę, trochę mocniej, trochę bardziej, albo na zabój miłować, wszystko w tej miłości oddać. To jest pytanie o miłość. Czy we mnie jest taka miłość do Jezusa? Wreszcie jest to historia upamiętniająca ludzi bezgranicznie oddanych Jezusowi. Tak, ta historia upamiętnia czyn owej kobiety. Mamy w naszym społeczeństwie taki zwyczaj, że jeśli ktoś zrobił coś wspaniałego, godnego uwagi, godnego pochwały, to się jakoś to upamiętnia. Robi się takie różne uroczystości, że ktoś tam komuś pomógł, komuś wyratował, wyniósł z ognia, czy tam tego, żeby to docenić, żeby to pochwalić. Dobrze się tak robi, czy nie? Słuszne to jest? No słuszne. Pan Jezus w tej historii właśnie mówi, że to, co zrobiła ta kobieta, ten gest, który inni z nimi skrytykowali, poniżyli, wyśmiali nawet, uznali za nierozsądny, on wywyższył do tego stopnia, że powiedział, że od tego momentu, gdziekolwiek będzie głoszona Ewangelia, będą wspominać o tej kobiecie i to, co ona zrobiła. I właśnie w tej kaplicy to nie było jeszcze wspominane, więc czym prędzej dzisiaj wspominamy w tej starej, dawnej wozowni, wspominamy ten czyn, bo tak powiedział Pan, że w każdym miejscu, gdzie będzie głoszona Ewangelia, trzeba wspomnieć to, co zrobiła ta kobieta. Pan Jezus tej kobiecie pomnik wystawił przez swoje słowo. Jego słowo, niebo i ziemia przeminą, Jego słowa nie przeminą. To słowo jest mocniejsze. Już taki pomnik dawny, pomnik Lenina, czy tam teraz stawiają Jana Pawła II, świętego, czy kogoś tam. Nie? To jest Jego słowo. On powiedział, On zauważył i On uhonorował, wywyższył. Upamiętnił na zawsze tę postawę, ten czyn. I trzeba mieć to w sercu, przyjaciele, że jeśli robimy coś dla Jezusa samego, z miłości dla Jezusa, nawet jak inni ludzie to skrytykują, albo się nawet denerwują na to, co my robimy, czy zrobimy, to wiedzmy, że Pan Jezus patrzy na to życzliwym okiem i Jemu się to podoba. I On tego nie zapomni. Nie zapomni tych gestów miłości do Niego. Bo Jezus powiedział, to był piękny czyn, a przecież chodzi o to, żeby Jemu się podobało, a nie nam, a nie innym ludziom. Pozwólcie, że zadam niewygodne pytanie w tym naszym dzisiejszym towarzystwie. Jak reagujesz, gdy widzisz w kimś wielkie oddanie i poświęcenie Jezusowi? To zależy, kim jesteś. Są ludzie, którzy reagują radością, zadowoleniem, reagują, cieszą się, jak to usłyszeliśmy, bo sami mają to w sercu, bo tak kochają Jezusa, się cieszą, że ktoś też tak samo, tak przestał liczyć, rachować, wyznaczać granice, rzuca się w tej miłości, żeby przypodobać się Jezusowi, żeby zrobić coś dla Jego chwały. To daje radość. Ale jeśli nie daje Ci radości, jeżeli Cię to irytuje, że ktoś się tak nie może przestać modlić, modli się i modli, bez przesady. Albo ktoś ofiarował, zostawił coś tam, przeznaczył, tak jak w dziejach apostolskich, że byli gotowi sprzedać posiadłości, przynieść, złożyć u stóp apostołów, powiedzieć, ja teraz Panu Jezusowi chcę służyć, nie jest mi to potrzebne, ta cała nieruchomość mi nie jest potrzebna. Jeżeli takie postawy nas irytują, to trzeba było zrewidować swój stosunek do Jezusa, bracia i siostry. Bo czy czasem nie jesteśmy wtedy bliżsi Judasza niż Marii? Nasza racjonalność, trzeźwe myślenie, użytkowe podejście do wszystkiego, czy czasem nie zasmuca Pana? Chciałbym też wypowiedzieć słowo otuchy dla ludzi bezgranicznie oddanych Jezusowi. Jeżeli masz w swoim sercu taką płonącą miłość do Jezusa, jeżeli masz taką postawę, że już nie myślisz o sobie, o swoich interesach, o tym tylko dla Niego, co mogę zrobić jeszcze dla Jezusa, co mogę i robisz, co możesz, to wiedz, że usłyszysz od ludzi wiele przykrych słów. Tak, to się zdarzy, tak jak ta kobieta usłyszała. Ale Jezus na pewno cię uhonoruje, bo to się podoba Jezusowi. Anna Janter śpiewała, na pół gwizdka nie ma co żyć. Nie ma co być takim chrześcijaninem na pół gwizdka. Takim naśladowcą Jezusa tylko tyle, ile by tak trzeba było, żeby się do nieba załapać. Ale tak na krawędzi, tak żeby trochę tego świata, przyjemności tego świata i tak dalej. My potrafimy dla siebie zrobić bardzo wiele. Jeśli chodzi o nasz prywatny interes, jeśli chodzi o nasze przyjemności, o nasze wakacje, o nasz wypoczynek, o nasz komfort życiowy, o jeśli chodzi o to, o nasze zdrowie, o nasze samopoczucie, o jeśli chodzi o to, to potrafimy sporo zrobić, no nie? I tak specjalnie nie wyliczamy dla siebie. Nawet mówimy, też mi się coś od życia należy, tyle lat harowałem, na urlop nie jeździłem, coś mi się od życia należy, więc teraz zaszalejemy. Ciepłe plaże, jedziemy, statek, wycieczka, hej, pojadę gdzieś i tak dalej. Nie myślę, że może by warto to sprzedać i rozdać ubogim. Jeśli chodzi o naszych ukochanych, o ukochaną żonę, ukochanego męża, może jeszcze bardziej o ukochane dzieci, a jeszcze bardziej o ukochane wnuki. Oj, dla wnuczki to bym wszystko, oj, oj. To potrafimy i nie liczymy, nie wyliczamy. Widzimy tam coś droższego i takie tam byle co. I mówimy, to dla tej mojej wnuczki wystarczy to byle co. Nie, dla niej to nie liczę. Nawet tam się zadłużę, ale żeby nie wyliczamy tego. A Jezus... A dla Jezusa Pan powiedział, kto idzie za mną, a miłuje bardziej ojca, matkę, brata, siostrę, wujka, ciotkę, wnuczkę i tak dalej, nie jest mnie godzien. Pan powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech się wyrzeknie tego, że ja jestem na pierwszym miejscu. Bo Jezus bada serce. Tutaj można oczarować innych. Tu można powiedzieć ładne kazanie, świadectwo, ładnie zaśpiewać, pomodlić się wzniośle. Tu można oczarować innych. Ale Jezusa nikt nie oczaruje, bo Jezus zna, co jest w sercu. Wie dokładnie, jaki jest tam poziom oddania. I widzi, jak my się potrafimy kręcić wokół swoich własnych spraw, swoich interesów, jak nawet Kościół potrafimy używać do swoich prywatnych interesów. Jak naszą pobożność próbujemy tak jakoś zaaranżować, żeby mieć z tego jakąś korzyść. No to widzi. Więc jest pytanie, ile z naszej aktywności jest zadedykowane samemu Jezusowi? Nie liczy się nic, żaden interes nasz czy naszych bliskich, tylko upodobanie w oczach Jezusa, żeby Jemu było przyjemnie, że przychodzę do Niego, mówię Mu, że Go kocham i nie mam w tym cienia własnego interesu, że Mu powiem, że Go kocham, to On mnie bardziej pobłogosławi. Tak Go urobię trochę z moimi pięknymi słowami i On będzie mi potem błogosławił. Nie? Że nie ma tej domieszki, że jest po prostu... Przychodzę i jestem z Nim i Go kocham. Więc pytam, czy robisz, co możesz? Bóg wie, co możesz. Ty też wiesz, co możesz. Ona zrobiła, co mogła. Czy ty robisz, czy ja robię to, co możemy? Czy robimy to, co jest w granicach naszej możliwości? Chciałem zachęcić nas dzisiaj, przyjaciele, żebyśmy odświeżyli w sobie taką postawę. Jeśli ta troska o byt, o różne sprawy, ten pęd życiowy gdzieś przykrył, ten kurz tego świata przykrył nam tę czystą miłość do Jezusa, tę postawę robię, będę robić, co mogę dla Niego, bo Go kocham. Jeśli to zostało gdzieś przytłumione, odnówmy to dzisiaj przed Panem. Powiedzmy, Jezu, dużo kręcę się wokół swoich spraw. Ciągle nawet Ciebie w to wciągam i ciągle się modlę o różne sprawy. I to nie jest żaden grzech się modlić i prosić Boga o różne sprawy. To jest okej, trzeba tak robić, bo do kogo pójdziemy z naszymi sprawami? Ale chciałbym, Panie Jezu, tak wspiąć się na taki poziom, który by Tobie sprawił przyjemność, o czym Ty byś powiedział, że to była piękna chwila, że to był piękny gest, że to był piękny czyn. Powstańmy, przyjaciele. I zechciejmy tak właśnie do Jezusa się zwrócić. Zechciejmy odświeżyć w sobie tę postawę. Generalnie chodzi o to, żeby na nowo serce swoje Jezusowi oddać. Bo to, gdzie jest nasze serce, przy czym jest nasze serce, przy kim jest nasze serce, decyduje o tym, jacy my jesteśmy i jak działamy, jak się zachowujemy, co mówimy, co robimy. Oddajmy serce Jezusowi. Na nowo oddajmy serce Jezusowi. Zapragnijmy tego, żeby w naszym życiu pojawiły się takie chwile, takie gesty, które są zadedykowane Jezusowi bez żadnego naszego prywatnego interesu, żeby On miał przyjemność. Zapraszam. Jeśli ktoś pragnąłby Jezusowi coś powiedzieć, módlmy się. Dla osób, które chcą robić, co mogą dla Jezusa, dedykujemy pieśń. Razem ją zaśpiewajmy i róbmy, co możemy, bo Pan jest godzien tego, godzien, by mieć chwałę z naszego życia i przyjemność. Najwyższy czas, żeby nie nasz interes się liczył, ale żeby On miał przyjemność. Słuchając tego, co mówimy, patrząc na to, jak się zachowujemy, śpiewajmy. Niech to będzie prawda w naszych sercach.
Wszystko Tobie.
łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.